Nocne światło. Nocne światło. Nocne światła w Radiu Plus.
W Nocnych Światłach nowy rok w dobrym towarzystwie, czyli Paweł Zuchniewicz, dziennikarz, publicysta i autor opowieści o Janie Pawle II i prymasie kardynale Wyszyńskim. Mówiłeś o roku 94, że to taki rok, w którym nie tylko o Janie Pawle II możemy wspomnieć, że miał trudny czas, ale dotyczyło to też osoby drugiego, świętego. No już chyba tak można powiedzieć, mimo że jeszcze nie jest oficjalnie kanonizowany, ale jest sługą Bożym, kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Tak, bo w tym roku 94 rzeczywiście już by się należało jakby prymasowi, żeby go zauważyć, a skoro nas tutaj Jan Paweł II tak podprowadził pod ten rok, taki też wymowny, bo no kto by powiedział, że od tego czasu za 20 lat ten człowiek będzie ogłoszony święty. No to jest ciekawe, nie? A to się dzieje na naszych oczach. Że wtedy, kiedy Ojciec Święty miał ten wypadek w łazience i doznał uszkodzenia kości biodrowej, potem miał operację, która chyba była średnio udana, mówiąc delikatnie. Nikogo, on z wielką delikatnością, nikt nigdy nikogo tam nie pociągał do odpowiedzialności, nie było mowy o błędzie, chociaż niektórzy mówili, że była propozycja, żeby amerykańscy lekarze go operowali, którzy się na tym znają, a wzięli się za to Włosi, którzy się na tym nie znają, tak? No, dobrze. Ale wtedy on miesiąc spędził w poliklinice Gemelli i kiedy miał pierwszy anioł pański po tej operacji, po tej chorobie, to zadawał sobie takie pytania, bo wtedy 94 rok to był rok rodziny. I to był też rok pełen napięć, ponieważ, to tylko krótko powiem, że była taka konferencja kairska, gdzie na przykład ONZ chciał przeforsować i niektóre kraje, a szczególnie Amerykanie pod prezydenturą Clintona, chcieli przeforsować zapis o prawie do aborcji jako jednym ze środków po prostu zdrowia. Tak,
tak, tak, pamiętam, no, dyskusja się wtedy przetoczyła przez media. Tak,
papież to niesamowicie przeżywał. Ale właśnie on wtedy powiedział, że zastanawiał się dużo, dlaczego akurat w tym roku rodziny, no przyszło mu tak się, znaczy doznać tak, tego uszczerbku na zdrowiu i to, że jak się okazało, rzeczywiście było to poważne. I mówi, i moja myśl wtedy, w czasie tego pierwszego anioła pańskiego, i moja myśl wtedy pobiegła do prymasa Wyszyńskiego. Właśnie ten pierwszy anioł pański, tak mi się wydaje, że to był właśnie pierwszy anioł pański po tej hospitalizacji. I dużo o nim myślałem w tych dniach. Faktem jest, że to też było w tym mniej więcej czasie, kiedy prymas Wyszyński, on umierał właśnie w maju 81, tak? Także to był mniej więcej ten też taki czas wiosenny. Dlaczego mu to przyszło wtedy do głowy, dlaczego tyle myślał, ale zastanawiałem się nad tym, ale widocznie prymas był dla niego swego rodzaju no, mentorem, nauczycielem, pewnym przewodnikiem. My tego nie zauważamy, dziś nie wiemy, ale szereg rzeczy, których on się tutaj jakby nauczył w Polsce, która Kościół Polski był rządzony przez prymasa, czy raczej lubię powiedzieć prowadzony ojcowską ręką przez prymasa Wyszyńskiego.
No, wystarczy wspomnieć to spotkanie podczas mszy świętej inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II.
Kiedy papież pocałował go w rękę, tak? Kiedy pocałował, to po prostu też nie
wzruszająca
tak,
scena.
Tak, wzrusza, ale dlaczego tak nas to wzrusza? Bo taki akt pokory, nie? Niesamowity akt pokory. Tak, prymas był wtedy tak zażenowany, on nie wiedział, jak się zachować, to wyraźnie widać, jak się zachować. No, ten Karol zawsze był taki niesforny, na te kajaki jeździł albo co, nie? No jednak było doświadczenie pewne prymasa i doświadczenie papieża, przejścia właśnie, mówiliśmy w tym naszym pierwszym wejściu przez zanurzenie się, tak? Przejścia przez pewien rodzaj śmierci, doświadczenia obumarcia. Każdy miał to po swojemu. U papieża to chyba no, przede wszystkim był zamach. Zamach. Ludzie, którzy jakby byli bliżej niego, widzieli go z bliska, to mówią, że właśnie papież przed zamachem, a po zamachu to już jakby nie była ta sama osoba. Tak? Nie, że miał jakiś żal, ale że przeszedł przez coś, co go w jakiś sposób
przemieniło.
Tak. Tak. I podobnie było z prymasem przed więzieniem i po więzieniu. Tak, że u papieża no to był po prostu atak na życie. U prymasa było to coś innego. Było to odizolowanie, oderwanie go od jego pracy.
No, od kościoła.
Od kościoła, prawda?
Ja, atak na wolność.
Tak, tak.
To też jedna z podstawowych wartości.
Dla niego, tak? Dla niego. Na sprawiedliwość. Był niesłychanie sprawiedliwym człowiekiem. My to możemy powiedzieć, no co tu się dziwić, że komuna tak postąpiła. Ale dla mnie jest niesamowite, jak się czyta jego zapiski, czy w ogóle całą tę jego postawę, która jest opisana, prawda, w więzieniu, że on nie przyjmował do wiadomości, że ci ludzie mogą się być tak niesprawiedliwi. Mówiliśmy, no jasne, no przecież co można się po nich spodziewać? Nic. Tylko trzeba kombinować, żeby nas nie skrzywdzili, nie?
No właśnie, a to takie najprostsze wyjście.
Tak, a on nie. On cały czas jakby mówił, były pewne prawa, które zostały pogwałcone. I to nawet nie na Stefanie Wyszyńskim, jako na oczywiście na obywatelu polskim, mówi po pierwsze, jako na kardynale Kościoła.
No, na Interreksie.
Tak,
tak, oczywiście, ale komuniści tego nie uznawali.
Tak, tak, ale on poczuwał to. I co jest ciekawe, że Jan Paweł II, kiedy był po zamachu w Polniknice Gemelli i potem on miał tego drugiego terrorystę, tak, to znaczy on został ocalony, operacja ocaliła go z niebezpieczeństwa, ale potem okazało się, że on został zarażony tą wirusem i musiał drugi raz wrócić do Polikliniki Gemelli i w pewnym momencie on miał takie przemówienie do tych lekarzy, powiedzmy przemówienie tak nieoficjalne, tylko mówi, że ja, który zawsze walczyłem o prawa człowieka, też jestem człowiekiem i proszę też, żeby z pewnym moim zdaniem się liczyć. Tak? I on miał tam pewne wymagania, to znaczy chodziło o to, żeby mógł być operowany, żeby już mógł wrócić do pracy i tak dalej. Lekarze widzieli to inaczej, on widział to inaczej. I jednak zgodzili się. Tylko, czyli właśnie jest dokładnie jakby ten sam rys, że on miał to poczucie swojej własnej godności, ale godności, która nie, że bo ja jestem taki ważny, tylko bo zostałem obdarzony takim właśnie pierwsze jako stworzenie, jako dziecko Boże, jako człowiek ochrzczony, jako obywatel kraju, jako człowiek, tak? Prawo człowieka. Mam swoją godność. I to właśnie widać, że papież w tym 94 roku, on dużo wracał myślą do prymasa, który przeszedł, który na samo sobie mówił, moja droga była zawsze drogą Wielkiego Piątku. I była to taka droga właśnie oczyszczania, ale okazała się niezwykle owocna, bo my czasem się koncentrujemy troszkę na tych złych rzeczach, nie? Ale jakie to owoce przyniosły? Niesamowite.
A to wiesz, wraca mi ten wątek, który tutaj już poruszyliśmy, czyli dawania miłości, czyli otwierania się z możliwością oczywiście, która wtedy się pojawia, bycia zranionym.
Doznania.
Nawet przypomina mi się taka książka, całkiem mądra, Wirus samotności, która mówi o otwieraniu się właśnie na doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem, po to, żeby tego wirusa samotności, już tutaj słowo wirus padło, ale w innym kontekście.
Tak, bardzo słusznie.
Wirus samotności, który zamyka człowieka na spotkanie z drugą osobą, zamyka na miłość, bo oczywiście można się otoczyć murem przeróżnych swoich obaw, ograniczeń czy wycofania się, ale w ten sposób również człowiek zamyka się na doznanie czegoś wielkiego, czyli spotkania, czyli miłości. Owszem, nie dozna zranienia, ale nie spotka się też z drugim
człowiekiem.
Będzie
suchy, tak. I będzie suchy. I właśnie to jest, co łączy prymasa i papieża. Że to byli ludzie zakochani. My oczywiście dziś tego słowa używamy w znaczeniu czysto relacji męsko-damskich, tak, zakochania się i tak dalej. Ale w nich widać było właśnie zakochanie, znaczy byli pełni miłości. To znaczy oni patrzyli na drugiego człowieka, na każdego, kogo spotykali, takim wzrokiem, że to się po prostu rozpuszczało. Tak? Że się rozpuszczał. Tak?
No, słyszałem takie świadectwa osób, które były na audiencji generalnej i miały tę chwilę na spotkanie z papieżem, które mówiły, że nie zapomną do końca życia, bo to było tak głębokie spotkanie. A przecież to chwila. Chwila była.
Tak. Można powiedzieć, jesteś zamrożony, nie? Zhibernowany, lodem pokryty. I wtedy ten na
trzask,
ciebie
patrzy,
tak?
Wszystko
to się rozpuszcza. I płyniesz. I to dosłownie
tak jak
płyniesz.
W psalmie.
Tak.
w jednym, panie, spojrzysz na to i wody i lody puszczają.
Tak. I płyniesz, i te płacze ludzkie na przykład, tak? Ten, ludzie, którzy płaczą, którym lecą łzy, bo to jest właśnie doświadczenie, niezwykle silne, mocne doświadczenie. Ja znam, kiedyś spotkałem na trasie, że tak powiem, reporterskich poszukiwań, takie małżeństwo, zresztą bardzo ciekawa historia, można kiedy indziej powiedzieć, ale w każdym razie oboje, jakby oni się zeszli na trasie Światowej Dni Młodzieży i spotkań młodzieży z papieżem, tak? Zostali małżeństwem, mają dzieci, mieli normalną pracę, on był jakimś inżynierem, pracował w Belgii i teraz dostaje od nich maila, że wyjeżdżają na misje rodzinne do Peru. Całą rodziną jadą, tak? Do Peru, żeby tam właśnie pomagać. Ale co ciekawe, że ta dziewczyna, no dzisiaj to już jest mówię dziewczyna, ona jest dzisiaj baba czwórki dzieci, nie? Ale wtedy, kiedy ona pierwszy raz zobaczyła papieża w Belgii, to był rok chyba 85, coś takiego, to ona mówi, że ona po prostu zaczęła płakać. Tak? I jej mama mówi, że to wygląda właśnie jak dar łez. Tak? Że jest takie przeżycie człowieka, tak? że ma łzy radości. Tak?
Tak, ale jednocześnie oczyszczenie, uwolnienie.
Tak, bo to oczyszcza, tak? Bo to przepływa i oczyszcza. I czujesz się, znaczy to nie chodzi tylko o samo, jak się czujesz, tylko następuje właśnie pewna zmiana. Właśnie.
Tak, metanoia.
Tak, przemiana. Tak,
przemiana. Ale skoro już po raz kolejny mówisz tutaj o krajach Beneluxu, to i wspominałeś wcześniej o tym holenderskim zakonniku.
Zakonnik, tylko ksiądz diecezjalny.
Ksiądz, tak. Przepraszam. Tak, tak. Chciałem właśnie opowiedzieć o zakonnikach, więc może się pospieszyłem z myślą. Otóż no, mam taką smutną refleksję, że Holandia, która jeszcze 60-70 lat temu, można powiedzieć, była głównym eksporterem właśnie misjonarzy, bo też mówiłeś o misjach przed momentem, do krajów afrykańskich czy południowoamerykańskich, no dzisiaj jest niestety producentem propagandy antykościelnej i kościół tam no, słabo wygląda.
Idziemy sobie z tym Michelem właśnie w dzień po beatyfikacji, bo on też przyjechał na beatyfikację. Jemu papież powiedział w Manili: będę się za ciebie modlił. No, no i chłopak został kielnem. I to naprawdę nie byle jakim, ale idziemy sobie ulicą i trafiamy na jakąś siostrę polską, nazaretankę. Nie wiem, zaczęliśmy jakoś tam rozmawiać. Chyba ona prosiła, żeby jej zdjęcie zrobić czy coś. Bardzo dobrze mówiąca po angielsku, chyba mieszkająca w ogóle może w Ameryce, ale Polka. I ona mówi, a ksiądz to skąd? A on mówi, no z Holandii. A ona wtedy tak mówi, o, z Holandii. Jakby to było nie wiadomo co. I było mi przykro, bo znaczy on widziałem, że on kocha swój kraj, tak? I że mówi, w Holandii też są dobre rzeczy, tak? Że jest. I na przykład taki bezpośredni owoc właśnie jakby tej służby pasterskiej Jana Pawła II, który przekazał pałeczkę, prawda? On przekazywał pałeczkę. Musimy się nauczyć przekazywać pałeczkę, tak? Że ten ksiądz, on w parafii swojej, teraz jest w ogóle gdzie indziej, jest w Szwajcarii, ale tam wysłali, już nie za dobry był, ale w każdym razie w parafii, gdzie on pracował, to wokół niego zgromadziła się grupka młodzieży, kompletnie pod względem, jeśli chodzi o katolickość, chrześcijaństwo, w ogóle zero, nie? Nic. Tylko oni mieli pytania. Mhm. Oni mieli pytania. I on zrobił, i on mówi, spotykał się z nimi i rozmawiał. I oni go zmusili, mówi, on raz do mnie dzwoni, mówi, słuchaj, będę w Polsce tam za tydzień, możemy się spotkać, coś tego. Mówi, bo wiesz, oni go zmusili, żeby pojechał z nimi do Wadowic. Tak? Wszystko zorganizowali, od A do Z. Bilety lotnicze, wszystko, tak? Żeby tylko z nimi pojechał do Wadowic. Dlaczego? Bo oni mieli pytania i mówi, młodzi ludzie mają pytania. Młodzi ludzie szukają, tak? Niektórzy nie szukają, tylko w internecie, tak? Ale on z nimi zaczął rozmawiać i z tego nawet narodziła się książka, która się nazywa Twitter and Met God, czyli tweetując z Bogiem. I jest w ten sposób zrobiona, że on na każde pytanie, to na przykład pytanie o ewolucję, tak? Są takie pytania, które ich interesują, a antykoncepcja, miłość ludzka, zakochanie, to tamto, tak? I mówi, na każde pytanie jest odpowiedź w formie tweetu, Tak, czyli nie dłuższa niż te 100, ile tam 40,
160.
160 znaków, tak? I to jest tak, że książkę jak rozkładasz, to z góry, po lewej stronie masz pytanie, po prawej na dole masz tą tweetową odpowiedź, a w samym środku jest szersza odpowiedź, tak? Czyli wiesz, możesz...
A tak, kwintesencja, a w środku treść.
Ale to od Jana Pawła II się tego nauczył, ale o co chodzi, bo mówiłeś o tej Holandii. Jan Paweł II, znaczy Karol Wojtyła, po wojnie pojechał, jak wiadomo, na studia do Rzymu. I Sapieha kazał mu również pojeździć po Europie. I w wakacje jeździł po Europie, między innymi trafił do Holandii i potem pisał, chyba w Tygodniku Powszechnym nawet ukazał się artykuł, nie wiem, 1946 rok, jak to jest potężny kraj misyjny, prawda?
No właśnie.
Jaki
właśnie.
Niesamowite tam w ogóle wspominał, że to takie tętniące życie. Znaczy nie, może nie w Tygodniku, on w Tygodniku pisał o Francji chyba, ale w każdym razie on wspominał potem, w Darii Tajemnica też wspomina o tym, że widział Kościół tętniący życiem, tak? A potem pierwszy synod, który zwołał jako papież, to mało się o tym pamięta, był właśnie synod dla Holandii, bo było tak fatalnie, nie? Żeby biskupi przyjechali radzić. No, ciekawe.
No, kiedy byłem w Holandii, to niestety miałem bardzo smutne odczucia, bo widziałem w kościele ośmiu wiernych na przykład.
No tak, tak, tak.
I w ogóle, no muszę powiedzieć to też ze smutkiem, że kościołów było niewiele. Nawet powstawały miasta, w których przy planie takim urbanizacyjnym w ogóle nie było miejsca dla kościoła. I no to może wydaje się dla nas nieco egzotyczne. Widziałem kościoły, które mieściły się w supermarketach. Sam w takim byłem.
Tylko Paweł, ten ksiądz Michel mówił, tak pamiętam, jak opowiadał mi o swoim wyjeździe do Manili, że on tam się Panu Bogu nie narzucał specjalnie. Od czasu do czasu zajrzał do kościoła i wtedy w tym kościele widział księdza i kilka starych osób, a ten ksiądz mówił, jak to jest źle, że nie ma tutaj między nami młodych ludzi. Mówi, ja sobie tak myślałem, mówi, no to powiedz mi coś o tym Jezusie, o którym, któremu chcesz służyć, bo ja chcę się o nim coś dowiedzieć. I musiał pojechać aż do Manili, tak, żeby tam zobaczył, że jest ktoś, kto wierzy, kto ma bezpośrednią relację. Czyli my musimy też sobie zastanowić się, tak, że czy naprawdę, jak my tutaj się cieszymy, pełne kościoły, to tamto, wam to nic nie jest dane na zawsze, tak? Mhm. Znaczy, czy rzeczywiście...
Tak, kto, komu wydaje się, że stoi, niech baczy, by nie upadł, jak mówi święty Paweł.
Tak, i po prostu, czy rzeczywiście nam, nie wiem, nie znam rodziców, którzy by mnie powiedzieli, że nie chcieliby, żeby ich dzieci miały też tę wiarę, którą oni mają, żeby chodziły do kościoła i tak dalej. Ale my musimy się uderzyć troszeczkę w piersi, że czy my rzeczywiście tym dzieciom to pomagamy robić.
I to jest dobra myśl, by mieć chwilę na refleksję i zastanowienie nad tym. Półmetek dzisiejszych Nocnych Świateł właśnie mija. Paweł Zuchniewicz, dziennikarz, publicysta i autor powieści o Janie Pawle II i prymasie kardynale Wyszyńskim, jest gościem programu. Będziemy do pierwszej w nocy z Państwem. Za chwilkę wracamy.
Nocne światło. Nocne światło. Nocne światła w Radio Plus.